Witajcie kochani bardzo serdecznie w prawie przedostatnim spotkaniu naszym z serialem The Bad Batch, technicznie z sezonem trzecim, ale również z całą naszą przygodą z parszywą zgrają. I zanim oczywiście przejdę do dzisiejszego odcinka, który w przeciwieństwie do poprzednich jest w miarę dobrze przetłumaczony, ponieważ w wersji angielskiej Flash Strike, w wersji polskiej uderzenie, więc powiedzmy trzymamy się mniej więcej tej konwencji, kilka ogłoszeń, jeżeli chodzi o nadchodzące recenzje. Ponieważ za tydzień 1 maja dostajemy oczywiście odcinek finałowy po angielsku The Cavalry Has Arrived i w tym samym dniu dostaniecie oczywiście ode mnie recenzję stricte finału. Nie będę skupiał się na całym sezonie, czy też na całym serialu. 1 maja dostajecie recenzję odcinka finałowego. Natomiast dwa dni później, 3 maja po południu lub wieczorem, w zależności od tego jak się wyrobię, dostaniecie specjalny odcinek, to znaczy niespecjalny pod tym względem, że jak zawsze podsumowuję cały sezon danego serialu w ramach osobnego odcinka, ale specjalny pod tym względem, że będzie brało w nim udział dwóch gości. Nie będę zdradzał jakich, żeby trzymać was trochę niepewności, ale moim zdaniem jest spora szansa, że wyjdzie naprawdę, naprawdę merytorycznie i przyjemnie. Tak więc moi drodzy, jeżeli o to chodzi, jeżeli po tym małym wstępie, i oczywiście przypominam standardowo, będzie spoilerowo, przejdźmy do dzisiejszego uderzenia. Odcinek, który znów po raz kolejny mam, no nie, mam mniej problemu niż zazwyczaj, bo od razu trzeba zaznaczyć, tempo prowadzenia historii w tym odcinku jest bardzo dobre. To jest coś, co niesamowicie rzuca mi się w oczy, że te 20 minut wydarzeń na ekranie bardzo dobrze jest zbalansowane. Mamy trzy główne wątki. Z jednej strony nasza ekipa, która próbuje przedostać się na powierzchnię planety i bardzo szybko zostaje przechwycona, może nie tyle przechwycona, co rozpoznana i ścigana przez imperialnych, co bardzo na plus działa w tym odcinku moim zdaniem, że rzeczywiście Hemlock i jego ekipa są kompetentni, jeżeli chodzi o działania przeciwko intruzom. Z drugiej strony mamy Echo, który przekrada się, zdobywa informacje, próbuje wykorzystać swoją pozycję, jaką ma taktyczną na polu bitwy i jego rozmowa z Emmerich, czyli z naszą powiedzmy panią doktor, a na końcu trzeci wątek, czyli Omega i jej szybkie szkolenie małych dzieciaków, jak tu działać, jak tu odwracać uwagę i jej własne działania, jeżeli chodzi o to, żeby wydostać się ze swojego tymczasowego więzienia. I pod tym względem jakby najważniejsza rzecz jest taka, że ten odcinek bardzo dobrze działa właśnie realizatorsko, jeżeli chodzi o trzymanie napięcia pomiędzy poszczególnymi wątkami. Zaczynając od pierwszego, czyli nasza ekipa latająca w powietrzu, znów wygląd chmur, wygląd latania w powietrzu naszych statków, eksplozji, przebijanie się przez dżungli, to jest naprawdę dobrze zrealizowane, naprawdę dobrze wygląda. Mamy tutaj również rozbudowę wątków. Z jednej strony mamy nasze klony, które są doświadczone, już niejedną taką akcję przechodziły, więc wiedzą co robić. Z drugiej strony muszą pilnować nieszczęsnego Ramparta, który no jakby jest autentycznie momentami przerażony, co nie zmienia faktu, że jest również naszym tutaj cały czas tym takim wyniosłym oficerem imperialnym i też jest... Jego rozmowa z Crosshairem jest naprawdę świetna, kiedy nad nią się nieco mocniej zastanowiłem, bo na początku myślałem, że to jest powiedzmy tylko takie pokazanie, że Crosshair się zmienił, że on już nie jest tylko i wyłącznie myślący o sobie i tak dalej, ale bardziej fascynuje mnie w tej rozmowie, w tej wymianie zdań tak naprawdę Rampart, któremu Crosshair mówi, że Imperium cię zdradziło. I Rampart nie ma z tym żadnego absolutnie problemu. Rampart po prostu cały czas twierdzi, że jest człowiekiem, który dba o własny los i jakby cały czas kombinuje, jak tutaj można byłoby się z tego wydostać. Nie jest on, powiedzmy, jakimś takim do odkupienia charakterem, który, o nie, Imperium mnie zdradziło, więc ja teraz przejdę na stronę dobrych, czy też jakimś psychopatą. Nie, to jest po prostu koleś, który, jeżeli na przykład dożyłby, może dożyje, nie wiem, czasów pojawienia się Nowej Republiki, to będzie znowu Republiką prawdopodobnie próbował negocjować, żeby przeżyć i utrzymać się na górze, żeby osiągnąć to swoje, więc pod tym względem dodając do tego jeszcze Ramparta, jego aspekt komediowy, kiedy budzi niedźwiedzia przedrzeźniając pozostałe klony, to jest jak najbardziej w porządku. On zostaje złapany pod koniec tego odcinka, cała reszta ekipy, zakładam, trójka naszych klonów, zakładam, że oni tutaj sobie raczej gdzieś tam się ukrywają, albo może też zostaną schwytani, nie za bardzo odcinek nam to pokazuje, ale pod tym względem to jest chyba najmocniejszy element całego tego odcinka. Druga część, czyli Echo, który Trochę na początku tak to się przekrada, próbuje zdobyć terminal, jest szturmowcem bez rączki, potem znajduje sobie rączkę. To jest takie okej, poprawne, zrobione, ale oczywiście jego spotkanie jest najważniejsze z punktu widzenia jego misji, z punktu widzenia ratowania innych klonów, no i jego rozmowa z panią doktor, gdzie on z jednej strony no jest zniesmaczony jej postawą, no bo jesteś klonem, a wykorzystujesz inne klony, czy też jego przerażenie faktem tego, że no dobra, Omega jest, ale też są inne dzieciaki. Więc to jest, powiedziałbym, poprawnie zrealizowany wątek. Tutaj nie mam się za bardzo do czego przyczepić, jest to jak najbardziej git w porządku. I tyle, po prostu. Natomiast trzeci wątek, czyli Omega, która w założeniu ma być tą zaradną, tą kumatą, ta, która przeszła całą drogę przez te 3 sezony, no i teraz jest zaprawiona w boju, co mocno akcentuje, mówiąc, że jej bracia po nią przybyli. Nie chodzi też o to, że są jej klonami, że są klonami wszyscy, tylko że to są dosłownie jej bracia na polu bitwy. Chociaż ja bym powiedział, że Hunter jest jej ojcem, ale z Crosshairem na spółę, oni ją razem adoptowali. Ale dobra, mniejsza z tym. I jej szybkie szkolenie dzieciaków jest przyjemne pod tym względem, że te dzieciaki absolutnie nie mają na początku pojęcia, o co jej chodzi. Kiedy ona używa jakiegoś słownictwa związanego z misjami, wojskowością i tak dalej, dzieciaki są skonsternowane, no bo, ale o czym ty mówisz? O jakie odwracanie uwagi? O co chodzi? Oczywiście im się to udaje, bo jakby cały odcinek tego wymaga. I tu jest ten moment, gdzie trochę mi to siadło, muszę powiedzieć, bo fakt tego, że Omega gdzieś tam przekrada się przez całe te tunele, prawie jej palców nie zniszczyły te przejeżdżające tubki z próbkami, ale w ostatecznym momencie ona oczywiście trafia tam, gdzie ma trafiać i powiedzmy zostaje zbadana i nic, powiedzmy tajemnica nie wyszła na wierzch. To jest trochę minimalnie, powiedziałbym, nie naciągane, tylko tak można, nie wiem, zastanawiam się też z jakiej strony, jak można byłoby to poprawić, żeby to lepiej zaprezentować, ale no nie jest to aż tak bardzo gigantyczny problem. Najważniejsze jest oczywiście jednak fakt taki, że Omega dowiaduje się o tym, że jest bestia Zilo na Tantis, która pojawiała nam się w poprzednich sezonach, dokładnie chyba w 2. sezonie, jeżeli dobrze pamiętam. No i ona będzie wykorzystana przez Omega jako część jej planu, żeby wydostać się z tego wszystkiego. I to jest to jest problematyczne. Znaczy się, ma to sens na zasadzie takiej, że jakiś wielki as w rękawie nasza ekipa musi być, żeby się wydostać w następnym odcinku, ale to już nam komplikuje trochę sytuację, jeżeli chodzi o finał. O tym za chwilę. Generalnie podsumowując ten odcinek, jestem zadowolony. Jakby jest on naprawdę dobrze, solidnie zrealizowany, tempo leci do przodu w odpowiedni sposób. Są pewne nie tyle niedopracowania, co na ten wątek Omegi najbardziej mi nie podszedł. Znaczy, on nadal jest okej, w porządku, ale najbardziej mam wrażenie, że jest taki, no, trochę przesadzony, jeżeli tak to mogę nazwać. Jeden szczegół, który zwrócił moją uwagę i ja wiem, że to jest absolutna pierdoła, ale fakt tego, że w środku całej bazy, bo zakładam, że ten skarbiec, gdzie znajdują się dzieciaki, jest takim, wiecie, centralnym punktem całej placówki, najbardziej zabezpieczonym, pilnowanym i tak dalej. Fakt tego, że strzelające turbolasery na powierzchni da się wyczuć, że jakby mamy te grzmienie dookoła, czy drżenie podłogi na skutek ostrzału z turbolaserów, rozumiem, dlaczego twórcy tak to zrobili, żeby budować napięcie, ale no tak nie brzmi to realistycznie, moim zdaniem. No dobrze, ale mniejsza z tym, wprowadzenie, czy też ostatni odcinek przed finałem jest za nami. No i teraz sam finał. Nie mamy żadnej informacji, albo przynajmniej ja na żadną informację nie trafiłem, mówiącą jasno i wyraźnie, że odcinek będzie dłuższy. Ale nie wyobrażam sobie, co musiałoby się stać, żeby on nie był dłuższy. Znaczy się, ilość wątków, które mamy tutaj zaprezentowane, jest tak spora i tak dużo, jakby to, że niektóre wątki nie zostaną domknięte, no to okej, jakby jest to zrozumiałe i mogę to zrozumieć. Znaczy, jest zrozumiałe i mogę to zrozumieć. Oczywiście, ale co mam na myśli? Podstawienie bestii Zilo pachnie mi trochę niebezpiecznie tym, że to będzie nasze główne rozwiązanie, czyli korzystając z bestii uda się wyswobodzić całą ekipę i wydostać się. Jednocześnie niektórzy z Was pisali mi w komentarzach, że jeszcze nie dostaliśmy sceny z Rexem, która powinna się właśnie pojawić tutaj. Nie wiem, czy Echo wykorzysta swoje umiejętności, żeby wezwać Rexa i resztę klonów do pomocy i żeby ostatecznie wysłać im koordynaty Tantis, żeby ci przylecieli i uratowali. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to w tą stronę pójdzie, bo Na pewno 20-parominutowy finał może nie być aż tak bardzo satysfakcjonujący, albo raczej z drugiej strony bym powiedział, może być bardzo trudny do, przepraszam, zrealizowania. Już troszeczkę pogodziłem się z faktem tego, że nie dostaniemy jakiegoś większego domknięcia wątków ogólnie klonów po Wojnach Klonów. Mieliśmy już tego trochę sporo, nie wiem, może to zostanie przekazane do serialu o ewentualnej Ventress albo o czymś innym. Ale tutaj jakby punkt podstawowy jest taki, żebyśmy my wyczuli te relacje rodzinne między naszą ekipą. Co się z nimi stanie, jeżeli miałbym tak przewidywać? Nie mam bladego pojęcia i nie chcę wiedzieć, bo czekam. Bo czekam najbardziej, bardzo mocno na to, co twórcy, w którą stronę twórcy pójdą, w jaki sposób to zrealizują, kto pójdzie do piachu, czy Hunter, czy Crosshair, czy Wrecker, czy Omega, wątpię, bo jakby Omega i Wrecker są chyba najbardziej zabezpieczeni. Crosshair i Hunter to co innego. Mamy jeszcze przecież wątek tajemniczych zabójców. Pamiętajmy o tym i jeżeli założymy, że rzeczywiście ci zabójcy to są klony Crosshaira, no to musimy mieć dobry versus zły. Więc jest tego dużo i obawiam się tego finału, ale liczę i mam nadzieję i wierzę trochę w twórców i daję im kredyt zaufania, że wiedzą co robią i że wyjdzie z tego coś naprawdę dobrego. Tak więc moi drodzy, standardowo dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, zapraszam oczywiście do komentowania, dawajcie znać. Ja zawsze te komentarze czytam, zawsze powtarzam, czytam je. Rzadko odpisuję, przyznaję się, ale zawsze je z miłą chęcią czytam, więc jeżeli chcecie, to zachęcam się do dzielenia. I oczywiście standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!